Siemanko, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj ja od razu to powiem, wiem, że ty jesteś taki, nie wiem czy mówić czy nie. Dzisiaj będzie troszkę krótszy, bo zrobimy 60 minut, bo musimy wyjść na odcinek na żywo, który tak, będziemy dzisiaj też nagrywali.
Który będzie za tydzień dla was do odsłuchania, a my mamy pierwszy raz odcinek, gdzie będziemy mieć widownię i będziemy nagrywać to i jesteśmy podjarali i tak. Zastanawiam się jak
i
będzie.
I optymistycznie podchodzimy do tego, że za tydzień to zobaczycie, bo z całą pewnością, jeżeli nie zobaczycie tego za tydzień, to znaczy, że poszło nam fatalnie.
I tak, też tak może być, oczywiście.
Że się zestresowaliśmy tym, że jest widownia.
Chociaż nie wiem, wiesz co, wierzę, że tak nie będzie, dlatego że ja mam takie mikro doświadczenie w... Ty też miałeś chyba, nie? Czy nie miałeś na żywo jakiś odcinek podcastu kiedyś?
My kiedyś z Rejentem zrobiliśmy rzeczywiście na żywo podcast i ja... Dobrze wyszło, tylko ja miałem takie poczucie, że to jest jednak mimo wszystko dziwne. Ja zawsze miałem przeświadczenie, że ludzie chcą przychodzić na mój stand-up, a nagle jak zaczęliśmy rozmawiać z Rejentem i oni mieli takie... Wiesz, o, fajnie rozmawiacie. Mam takie, no, naprawdę? Ja po prostu...
Rozmawiacie.
No, właśnie, to po prostu jest dwóch typów, którzy gadają. Kiedyś ale mieliśmy śmieszną anegdotę, że siłownia jakaś tam poprosiła nas, żeby zrobić dla nich podcast. I mieliśmy takie, co znaczy podcast dla siłowni? No, że chcemy, żebyście porozmawiali. Mam takie, no, tego nikt nie będzie chciał słuchać. Co my mamy, wiesz? I stary, napisaliśmy w każdej możliwym miejscu nie stand-up. Rozmowa, podcast i tak dalej. No i przyszli ludzie i dlaczego nie robicie stand-upu? Mówię, no bo miał być podcast i no i...
No kumam, ale to ja mam takie doświadczenia ze strefą Gizy. Mieliśmy taki był cykl wieczorów w Gdańsku, też właśnie w lofcie, gdzie dzisiaj nagrywamy. I tam było tak, że zawsze był komik, występował, a potem po przerwie była rozmowa. I to ja sobie robiłem z tego potem odcinki do podcastu właśnie.
To można zobaczyć w internecie?
No jest to strefa jest tam.
Na YouTubie czy na...
Na YouTubie chyba. Na YouTube? No tak, chyba jakoś tak.
Wideo i audio?
Nie, to było tylko audio.
Okay.
To było tylko audio. I tam właściwie to było całkiem ciekawe doświadczenie, no bo ta nasza rozmowa, jak jest tutaj teraz, to mimo wszystko mamy świadomość, że tam jesteście, ale gadamy tak ze sobą z inną energią niż jak się siedzi i masz widownię, nie? Taką na żywo.
Na
że
pewno.
Jest jakieś takie poczucie, że jeszcze byś, nie wiem, zażartował coś takiego.
No
jest
tak.
Ta potrzeba bycia śmiesznym takim jeszcze bardziej chyba, nie? Mniej to jest takie intymne.
Jak widzisz, że ci ludzie obserwują, to po prostu inaczej się rozmawia.
Tak,
no.
tak.
To jest
tak,
to samo na przykład na imprezach. Ostatnio byłem na kilku, gdzie w ogóle nie było dziewczyn. I mam takie... Imprezy bez dziewczyn są dużo gorsze i nie zrozumie źle. Nie chodzi o to, że... Po prostu fajnie się popisywać przed dziewczynami. I wiesz, jak są dziewczyny po prostu w pokoju, to każdy taki jest po prostu, nie wiem, śmieszniejszy, trochę żywiej. I nie chodzi o to, żeby poderwać, nie chodzi o to...
Tylko tak, brak... Tak. Inny jest rodzaj energii, no nie?
Jak jest samych typów, to prędzej czy później wszyscy grzebią sobie po jajkach i oglądają telewizję. Znaczy, że nie ma żadnej potrzeby być jakimś więcej, więc wszyscy idą w dół. Po prostu ściągamy się.
No gdyby w ogóle tak było, to świat by się właśnie raczej nie przesunął do przodu. No bo byśmy wszyscy leżeli i się drapali. Chyba nawet dziś miałem jakiś taki bit o tym. Tak mi się kojarzy, że właściwie bez kobiet byłoby takie, co byś musiał robić? Nic właściwie, no nie?
Kurczę, a propos tego zdania, że najbardziej ludzkie jest właśnie takie to, co opisaliśmy, to niedawno sobie przypomniałem wątek z Interstellar. Oglądałeś film? Oczywiście.
Oj, dawno temu. No.
Dawno
tak,
temu.
Tak.
Chyba nie będę spoilerował znaczy w sensie...
Możesz powiedzieć, że spoilerujesz i wtedy ci, którzy jeszcze nie wiedzieli, a już chcą, bo już są zagrani, bo już mają na półeczce...
Dobra, no to nie wiem, będę gadał o środkowym fragmencie Interstellar.
Uwaga.
Gdzie w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie ta misja kosmiczna musi wybrać, może tylko polecieć na jedną z dwóch planet, nie? I komputery mówią, że tam 80% szans na przetrwanie ludzkości jest na planecie X, a na planecie Z tylko 20%. Ale na planecie Z jest kosmonauta, astronauta, który mówi w ostatniej wiadomości, którą wysyła do bazy, mimo że komputery o tym mówi, że tu jest woda, tu możemy przeżyć i podejmują decyzję wbrew tym statystykom, żeby pojechać do tamtego, bo mu ufają, bo on jest, wiesz, chyba tam był chyba wątek, że jedna z tych ludzi podejmujących decyzję go kochał.
Mhm.
I przylatują na tą planetę i okazuje się, że to był pic na wodę, że on oszukiwał, że ściemniał, że tam nie ma w ogóle życia i on to wiedział na 100%. I tak naprawdę wszedł w tę kryokomorę, żeby przetrwać i żeby ten... I jak wstaje, oni mówią, jak mogłeś coś takiego zrobić? W sensie właśnie całą ludzkość, żeś, kurde, wiesz, już nie znajdziemy wody, cała planeta wybuchnie, jak mogłeś? On mówi, że to była najbardziej ludzka rzecz, jaką zrobiłem. bo to, co popycha człowieczeństwo do przodu, to jest chęć przetrwania. I moja chęć przetrwania była tak silna, że ja wiedziałem, że jedyny sposób na to, żebyście mnie uratowali, to żebym ja wam powiedział, że uratujecie całą ludzkość. Nie? I masz tutaj takie troszkę, wiesz, zestawienie, że trochę ma rację, że to jest rzeczywiście, no to jest to, co popycha człowieka, czyli że...
Fajnie, bo ja cały czas mówię, dobra, zaraz to połączysz z tym drapaniem się po jajach. Na bank, no, że zaraz
no,
się...
No poczekaj, zaraz się...
Mówię, dobra,
co ty myślisz, że ja zapomniałem, z czego wyszedłem?
No właśnie.
Co ty myślisz, że ja zmieniłem temat, nie wiedząc, o jaki był wcześniejszym?
No.
No i że to pokazuje... Jak,
się oblułem, no.
Że jak nie ma kobiet w kosmosie na tamtej planecie, to on nie musiał nikomu zaimponować i zaczął...
Tym, że przetrwa.
No dobra, może nie połączyłem kropek, tak jak myślałem, że się połączył na koniec.
Rozumiem.
Ale mimo
ale
wszystko...
Ale musiałeś zaspoilerować ten film. To jakby to było najważniejsze.
Chodziło mi chyba o te takie ludzkie, takie, że wszyscy jesteś... Że chęć przetrwania i chęć podrapania się po jajkach jest równie silna.
Jak ja czasami... No nie mogę po prostu. Ty mnie cały czas zaskakujesz. To jest najfajniejsze w naszych rozmowach, że ja ciągle nie wierzę, że to się coś wydarzy, a to się wydarza i ja mam takie wow.
Ja też czasem mam takie poczucie, że wydaje mi się, że mówię mądre rzeczy i że właśnie ten motyw tej ludzkości i później rzeczywiście słucham ciebie twoimi uszami, słucham siebie twoimi uszami i mam takie, kurde, znowu mi się nie udało.
Ale to jest piękne, bo
ale czasem jak rozmawiam z 8-latkami, to mają takie, wow, ale to mądre. I ja powinienem częściej mieć taką widownię. Taką...
A grałbyś dla dzieci? Miałeś kiedyś, tak? Właśnie?
Ja byłem nauczycielem, więc w jakim stopniu...
Słucham, no to jest...
Na pewno gadaliśmy o tym.
Nie.
No mówiłem, nie, na pewno. Na
byłeś nauczycielem?
Języka angielskiego, no.
Aha, no dobra, tak, okej, okay, tak, okej. Okay. Tak. Myślałem, więc... że czegokolwiek innego niż angielskiego.
So Interstellar. No spoilers.
A dobrze ci się dobrze ci się gada z dziećmi w ogóle?
Ogólnie tak. Ogólnie, znowu, ja się czuję, najlepiej się czuję z dziećmi, które już potrafią rozmawiać i jakoś wyrażać jakoś swoje opinie, nie? Mhm. Czyli na przykład ten wiek 5 mniej, to mam trochę takie, że no patrzysz i nie wiem, czy jesteś śpiący, czy głodny, nie umiesz nic powiedzieć, nic nie wnosisz, kurde, do tego pokoju, tylko swoje oczekiwania i wymagania.
No to jest trudny moment, te pierwsze 5 lat.
Da.
No i dla tego dziecka będzie trudne z tobą, bo to też może być, jak kiedykolwiek jakieś małe dziecko stanie naprzeciwko ciebie, to może nie przeżyć, bo ty ciągle, nie wiem, jeść, spojrzeć, zamrzeć, i zamkniesz mu drzwi przed nosem.
Ale dlatego czuję, że będziemy dobrym partnerstwem z moją żoną, która wydaje mi się, że ona właśnie świetnie ogarnia takie dzieci jak ja, które ma takie, nie wiem, czy jestem głodny, czy zmęczony, ale rozumiem. Coś jest nie tak, Magda.
A ona ma coś takiego, że no tak, a fajnie, jakby ona po 5 roku przestała się dogadywać. Mówię, tak. Ja nie wiem, Piotrek, on mi mówi, że jest głodny, ale podejrzewam, że jest zmęczony, więc ja nie rozumiem. I olała dziecko.
Tak, no, jak on się wyraża słowami, tak werbalnie, tak, to ja zupełnie nie rozumiem.
Tak, to już jest zawsze, on na pewno chodzi o coś innego.
Bo wcześniej jak pokazywał brzuszek, to rozumiałam, no. A teraz mówi, że jest głodny i o co chodzi.
Ale dobra, ale a rozśmieszyć już dziecko?
Myślę, że jak tak, no.
W sensie, a miałeś taką sytuację kiedyś?
Że musiałem rozśmieszyć dziecko?
Spędzi.
No myślę, że tak teraz, to jest w ogóle ciekawy wątek, bo...
No dlatego, że rzuciłem, wiesz.
Że ja mam 2 braci.
Starszych.
I tylko jeden z nich ma dzieci. I wydaje mi się, że śmieszniejszym wujkiem jest mój drugi brat. W sensie, że Julek ma takie predyspozycje, że on rzeczywiście potrafi tak jakby rozjuszać te dzieci. Ale on też ma, jego styl jest taki, że on na przykład zaczyna nimi rzucać, grać w berka i tak dalej, i one już wpadają w taki szał, i on później mówi, dobra, to ja wychodzę. I później te dzieci zostają w pokoju.
To jest niezłe. Ale, czyli, dobra, bo ja kiedyś słyszałem o takich projektach chyba, nie pamiętam, kurczę, co to było, ale był jakiś taki stand-up dla dzieci. I tam chyba paru komików działało.
A jak ty byś się czuł na takiej scenie z dziećmi
nie
przed sobą?
Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Bo
to jest taka bardziej klauniada wtedy, nie? W sensie, że trochę fizyczny humor, trochę taki prosty, trochę pośmiać się z nauczycielki, która zrobiła... Nie? Że to jest trakie.
Macie czasem tak, że jak jedziecie na występ i dzieciaki...
Stary, czy ty widziałeś wywiad, jak dziecko prowadzi rozmowę z Mike'em Tysonem?
Nie.
Stary, to jest najśmieszniejszy film, jaki w życiu obejrzałem na YouTubie. Sparafrazuję mniej więcej, co się dzieje, nie? Ale jest taka mała, urocza, czarnoskóra dziewczynka, 12 lat, która rozmawia z Mike'em Tysonem przed walką z Loganem Paulem. I takie pytanie z takim, wiesz, dużym mikrofonem, na którym jest uśmiechnięta buźka, zadaje takie: Mike Tyson, ty jesteś jednym z najbardziej legendarnych bokserów świata. Ja jestem 12-latką, ja nigdy nie widziałem, jak ty walczysz. Czy z tego, co rozumiem, nie boisz się, że jak przegrasz tą walkę z Loganem Paulem, to że twoje legacy, czyli spuścizna, jakby, wiesz, będzie, przeminie z wiatrem? Czy to jest taki... Mhm. Ja się tak na nią patrzę, jest taki minutowy wywód Mike'a Tysona, taki spuścizna. Co to jest spuścizna? Wszyscy jesteśmy zrobieni z prochu. Wiatr mija, czas pędzi, nic po nas nie zostanie. Nic po nas nie zostanie. Nie ma czegoś takiego jak spuścizna. Jesteśmy tylko tu i teraz. To zostanie po mnie, to po prostu smutne wspomnienia ludzi, którzy mieli oczekiwania na coś i stary wali taki minutowy monolog.
I ta dziewczynka robi...
Tak. I stary, dziewczynka to podsumowuje słowami: o, okej, okay. Nigdy nie słyszałem takiej narracji wcześniej, ale to wracamy do studia.
Ale to czemu to robiła to dziewczynka w ogóle?
Jakiś taki był chyba, nie wiem.
Czy to na pewno była dziewczynka?
Tak.
Masz
tak.
To z pewności.
A co sugerujesz?
Nie wiem, może to była po prostu jakaś dziennikarka, a ty sobie tak źle skojarzyłeś.
100% dziewczynka.
Pamiętasz filmik, jak on chyba takiego youtubera, który jest, wygląda jak... tego... Tak go tam wytarwosił, tak. Myślał, że to jest dziecko. Jezu, ja myślałem, że umrę ze śmiechu. On się potem dopiero dowiedział chyba, że to jest dorosły gość. To jest tak, jego reakcja na to jest to, tam go... Pierdziuszki chyba robił czy coś. To jest tak śmieszne.
No Mike Tyson jest mocny.
Jest mistrzem.
No. Ma świetne wywiady.
No w ogóle chyba Termos mówił, że słucha, mój przyjaciel powiedział,
nasz
że...
przyjaciel?
Tak. No,
z nami tutaj w studio.
Zapomniałem, że... Właśnie mogę powiedzieć po prostu Termos, ale wiem, że często ty mówisz daj więcej tak, tego. No i bez sensu teraz dać. Ale tak. On powiedział, chyba czytał jego autobiografię, czy biografię, bo nie wiem, czy to Mike pisał. Fajnie, jakby siedział z długopisem w tych rękawicach. No ale bardzo to było podobno ciekawe, no i że ty mógłby obdarzyć, wiesz, swoim życiem pewnie ileś set osób, no nie?
Jest mnóstwo fajnych anegdot. Ja pamiętam, że kiedyś byłem bardzo wkręcony. Nie wiem, czy przeczytałem autobiografię, czy oglądałem tam, wiesz, dokumenty na jego temat, ale coś mi się przypomina w jakimś wywiadzie, to że on, stary, dał już samochód żonie, które ona od razu skasowała i że policjant przychodzi i, wiesz, będzie teraz nieubezpieczony i to może nawet do więzienia pójść i tak dalej. I Mike Tyson wychodzi i mówi: do you wanna pet my tiger? Wiesz, chcesz pogłaskać mojego tygrysa? I policjant ma takie: no, trochę tak. I wtedy wiedziałem, że go mam. Masz takie, to w ogóle szalony zbiór tak, anegdot. Tak. Wiesz, policjant chce pogłaskać tygrysa, twoja żona była, rozwala samochód, Porsche, wiesz, jakiś taki... No, nie wymyślisz tego, tylko to po prostu życie jego się toczyło.
No,
nie?
No, niesamowite. Niezły gość. I też w ogóle z czego on się wywodzi, z jakiej, wiesz, biedy, z jakiegoś tam takich on, nie wiem, czy jego mama nie była prostytutką.
Nie zdziwiłbym się, bo tam jest taka harda patologia. Nie wiem, czy konkretnie prostytutką, czy może
no
na krak
pamiętam,
była.
Nie pamiętam, też nie chcę wymyślać, ale właśnie tak faktycznie tam było dużo takiego,
no on
to, co ten gość przeżył,
To na przykład był hipnotyzowany przed walkami. To też taki jakiś... Tak, no. Że miał gościa, który go po prostu, wiesz, dosłownie hipnotyzował. Nie wiem, czy za pomocą zegarka teraz dałem ten element, ale że jak on wchodził na ring, to on zresztą chyba sam to często mówi w wywiadach, że on nawet nie pamięta ani nie wiedział do końca, co robi. Tylko jest tak już tak nabuzowanym takim zwierzęciem, takim po prostu i, wiesz, ma te słowa legendarnego trenera, którego imienia zapominam, który go tak po prostu stworzył po prostu jak maszynę do bicia, nie? I tam nie było już człowieka w tym, jak on jest na ringu. To jest,
wiesz, jakby to zadziałało na mnie? Jakbym siedział tam i na samym końcu to bym tylko: powiedz mi, ile ja ci za to płacę? I on zrobi $1,000,000. I rzucasz się, stary, na ring, tak. Czemu tak dalej spojrzałeś teraz?
Wiesz co, bo zdałem sobie sprawę, że mamy kubki. Aha. Z których mamy pić wodę. A ja biorę szklankę do ręki.
A ja już to rozlałem tutaj, no bo właśnie nic nie mówisz. No więc co to jest?
Proszę pana, dostaliśmy od jednego z naszych widzów, od człowieka, który zwie się Pan Buźka, stworzył nam kubki, z których teraz możemy pić
pan
wodę.
Pan Buźka zrobił, tak, o kurczę. No i proszę bardzo.
Pan Buźka, z tego co rozumiem, jest iluzjonistą, więc teraz...
Tej wody nie ma. Nie ma. Albo patrz, tak? Tym i tu pływa królik.
Więc spójrz na to.
Czekaj, bo ja mam paproszka. No i super. No i dobra, i mamy kubki, bardzo
Zaraz mamy nasze oryginalne kubki i czuję, że one po prostu z nami zostaną do końca. A te szklanki, to możemy po prostu...
No dobrze, no to ja w takim razie też dostałem, a tutaj od pana Buźki jeszcze dostałem książkę, tak? Z tego, co mówiłeś.
Tak, to dla twoich córeczek.
Bardzo dziękuję. Jakieś iluzje, jakieś takie... No jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy sobie, co tutaj się będzie działo. Bardzo, bardzo dziękuję panu Buźce. No ale to ja też mam w takim razie... Mam coś takiego, mój drogi.
Mhm. Ciekawe.
Tace.
Ciekawe,
tace do jajek, można mówić. No. Nie, no zobacz. O, proszę bardzo.
Wow.
I to zobacz, stary, no.
Takie portrety mamy, kurczę, nieźle.
Takie, o. Można sobie przemontować i zrobić ujęcie. Takie tutaj, o. I teraz najgorsze jest to, że ja dostałem to po występie w Koszalinie i zapomniałem, bo to oczywiście był bardzo skromny nasz widz, fan. I ja zapytałem o jakieś informacje, jakiś Instagram chociaż czy coś, bo chciałem zrobić zdjęcie tego, ale on mówi, to tak po prostu dał i ja przez to wszystko, poza tym przez powrót, bo mieliśmy też niezłe zamieszanie, bo jak wracaliśmy ze Śliwą, bo był wypadek na drodze, ale nie, że my mieliśmy, ale tam coś, no to wszystko mi się
rozpoczyło. Co się stało?
Ktoś tam się walnął. Co?
Zajawiłeś historię, której nie chcesz opowiadać?
Nie, czy... to znaczy, to no, gościowi się, czy urwało koło, czy opona, czy coś, leżało na drodze i jakaś pani jechała za nim i go wyminęła to i walnęła w barierkę i tam oni byli, a gość nie miał ani tam trójkąta, ani nic takiego. No w ogóle jakaś taka gruba.
Okej. Mhm.
Więc kurczę, zaryzykowałbym, że to Wojtas narysował, ale nic więcej nie wiem, a nawet nie pamiętam do 100%, więc mam prośbę, żebyś się autorze
ujawnił
chociaż
na koniec.
Tak gdzieś napisał, czy w komentarzu tutaj, czy coś. Bardzo dziękujemy. To było bardzo miłe. I też dostałem dla ciebie i
co
dla
za
mnie.
Za wysyp prezentów, to się czuje, że dużo w tym.
Tak, to
okresie.
Ja tylko zaraz ten. Dostaliśmy bluzy od Basi. To pamiętam od Basi i Basia nam zrobiła bluzy. Ja już to dostałem dużo różnych jeszcze innych elementów prezentowych. Bardzo miło, dziękuję. A my dostaliśmy takie bluzy, o.
Koszulki.
Takie koszulki. No nie wierzę, że poleca. A ty co masz?
Ja mam Jan Kratka.
A to zobacz, stary. I zawetuj. Jeśli
ale to absolutnie, to nie zamieniam się z tobą.
Co?
Ty musisz nosić tą.
No właśnie, to jest najgorsze, że ja o tym nie wiedziałem. To dopiero teraz odpakowałem i stary mam...
Świetne.
No nie wierzę, że polecam twoją książkę. Co za dziadostwo. Tak, ale możemy nawet założyć, bo one są chyba takie ciut większe. Dobre. Na szczęście będę siedział tylko tu i oparty tak bardzo o to. Czekaj jeszcze. O. No i o,
kurczę. No widzę, czemu nie nosisz innych ciuchów.
Co?
Widzę, czemu nosisz tylko ciuchy, które ty kupujesz i jak ci coś pasuje, to nie zmieniasz.
A co?
No nic, bo dziwnie wyglądasz.
Bo teraz założyłem ciuchy na ciuchy, już mi się nie chciało rozbierać za bardzo. O. No i Gites. Jezu, faktycznie to... Ale dobrze, dużo. O, i strefa Gizy jeszcze. Super.
No dobra, a jak zarzucę ci ten wątek, o którym trochę gadaliśmy wcześniej, ale...
Czekaj, to chciałbym to tylko posprzątać troszeczkę. Dobra, o.
Czyli jak się czujesz, kiedy ludzie ci dają prezenty? I mówię tutaj konkretnie o naszych fanach po występie.
Wiesz co, to jest bardzo miłe, że ktoś ma ochotę nam poświęcić czas, czy no bo tu jednak jest, trzeba się trochę napracować, żeby zrobić albo taki właśnie portret, albo kubek, albo bluzę, bo to są takie właśnie robione rzeczy, więc bardzo to miłe. Zresztą też dostałem jakąś czekoladę jedną czy drugą, gorzką. Kiedyś tam i tak dalej. To jest bardzo miłe, ale jest też jakieś takie trochę, nie wiem jak to powiedzieć nawet właściwie.
Ja chyba wiem, o co chodzi. Jestem w stanie, bo jest coś takiego, co się nazywa w psychologii jak zasada wzajemności. To znaczy, że wiesz, na przykład w sklepie ci dają cukierka, żebyś ty później kupił ten produkt. I że bardzo ludzkie jest po prostu, że ty coś dostajesz i chcesz dostać, wiesz, komuś dać coś w zamian. Bo po prostu tak to działa. No jesteśmy niestety w bardzo transakcyjnym społeczeństwie, gdzie zawsze coś znaczy coś, nie? Więc jak my dostajemy prezenty, to wydaje mi się, że naturalnie tak po prostu znowu po ludzku, tak jak w Interstellarze i tak jak chłopaki na imprezie.
Łączysz.
Że to po prostu w nas czasem wzbudza takie coś, że... Kurde, to ja ci teraz powinienem coś dać, a w sumie nie wiem, co ci mogę dać i dlatego może czujemy się z tym niezręcznie?
Może coś takiego właśnie, no, że tak właściwie to jest bardzo miłe, ale to to chyba będzie zawsze tak trochę No nie wiem, no, jeżeli to jest z jakimś takim bardzo, nawet nie wiem, bo to też nie chcę komukolwiek wsadzać jakiejś intencji w głowę. Mam wrażenie, że ktoś ma ochotę zrobić tam frajdę czy przyjemność. Tak. To jest super, no nie?
I może my powinniśmy się bardziej nauczyć akceptować to.
Tak, i że wyluzować z tym, że to jest miłe po prostu i spoko, no nie?
Tak, i po prostu uścisnąć dłoń, powiedzieć dziękuję i mieć nadzieję, że to wystarczy. Ale budzi się zawsze ten lęk, że komuś powiesz dziękuję i ten, i później na przykład dostaniesz dobrze, a czy w takim razie mogę poznać twoje córki? I to już ma takie, o Jezu, nie, no stary, co ty, ale przecież dałem ci właśnie obrazek, to czemu nie mogę? Nie?
To jest tylko hasłowo tak obrazek, tak, bo akurat pan był ultra przemiły i jakby zniknął w stół, to było aż takie, mówię, gościu, poczekaj, może chociażbyśmy, a dobra, i to tak, o. Tak, ale tak, no, możliwe, no, możliwe, że tak. Nie wiem, ja się po prostu trochę tak sam tego też...
Uczymy, nie?
No, i się uczę, i się trochę też tak, no nie wiem. Mnie to zawsze trochę krępuje, to też jest takie ciekawe, że...
A czy ty wychodzisz zawsze po występach robić zdjęcia? Czy jak ty z tym wyglądasz?
Wiesz co, to jest właściwie ja... jak ktoś jest, czy zostaje, to jesteśmy. To okay. Znaczy, to raczej coś takiego jest. Ja nie mówię, że na występie, moi drodzy, a teraz zostanę i tak dalej.
Ale wychodzisz przed scenę czy do foyer?
Wiesz co, no, zazwyczaj na scenę, no bo ja często wracam po stołek, po prostu zabieramy, sprzątamy po sobie. Kuba okay. bierze, Kuba Śliwka bierze kamerę, ja biorę stołek.
Bo nagrywacie każdy występ?
To też no tak, tam sobie.
Poglądowo.
Żeby potem czasami jeszcze coś zostanie w głowie, wiesz, jakiś żart dojdzie czy coś, to warto sobie tam rzucić okiem. Albo przynajmniej odsłuchać. No i co? I właściwie trochę to tak po sobie posprzątamy, więc jeżeli ktoś tam jeszcze zostaje, no to na maksa zostajemy na tyle, ile ktoś ma ochotę zrobić sobie zdjęcie, wiesz, zbić pionę, pogadać chwilkę i tak dalej. Ale też ja nie ogłaszam tego, no bo po pierwsze nie mam dziwne poczucie, że moi drodzy, będziemy tutaj robić zdjęcia i tak dalej, to jest takie, no i co na stop chodzi? To se rób zdjęcia, no nie? Więc nie chcę się tak narzucać, a z drugiej strony, no widzę, że czasami ludzie też dostają, na przykład, bo jest mega kolejka do szatni, więc lepiej tak. tam zostać, usiąść. I to też jest czasami tak, że ktoś po prostu siedzi, ja zabieram sobie krzesełko, jak ktoś ma ochotę, powiedzieć, czy może jakieś zdjęcie, nie ma problemu, ale to nie jest tak, że ja mówię, dzień dobry, jakieś zdjątko, czy coś, no bo to też jest dla mnie takie, nie wiem, jak się w tym
odnaleźć. Lejam kiedyś opowiadał, że właśnie wyszedł miał takie, dobra, słuchajcie, komuś zdjęcie, ktoś chce zdjęcie i wszyscy mówią, nie, my to po prostu czekamy na kurtki.
No właśnie.
Okej, okay. Ja wrócę sobie na zaplecze.
No właśnie, to jest, no. musi być bardzo dziwne poczucie. Do
Ale też coś, co ci opowiadałem, przepraszam najmocniej, coś, co ci opowiadałem przed rozpoczęciem podcastu, a chcę to trochę poruszyć na antenie, to jest ten wątek, że ja wychodzę i robię zdjęcia i podpisuję książki, więc też jest naturalny powód, żebym tam był. I ostatnio podszedł do mnie jakiś widz, fan i z dobrymi intencjami mi powiedział, Piotrek, ty to jesteś spoko, bo wiesz, Mieszko ostatnio był i nie wyszedł, nie robił zdjęcia ten frajer. I ja miałem takie wow, w ogóle fakt, że ktoś nie wychodzi i nie robi zdjęć w sensie to powinien być tylko i wyłącznie komplement. W sensie, że nie możesz, kurde, oczekiwać, że artysta wyjdzie i robi zdjęcia i tak, jak tego nie zrobi, to jest frajerem i nas, wiesz, nie ma do nas szacunku. No ma do was szacunek, bo się przygotował na cały występ, zrobił wszystko, co ma, a wyjście, zrobienie, kurde, podpisu, zdjęcia i tak dalej, to musi być bonus. Nie możemy żyć w świecie, gdzie jakby widz to oczekuje, jak tego nie zrobisz, to kurde...
Jesteś frajerem.
To jesteś frajerem. Jesteś frajerem, Mieszko. I poza tym jest tyle innych powodów, dlaczego Mieszko jest frajerem. Żeby wybierać ten. No
ten,
stary,
ten najbardziej błahy.
Ten najbardziej błahy, ten najbardziej nieznaczący. Czy ty widziałeś jego fryzurę?
Nie, ja totalnie cię rozumiem. Znaczy, ja to jest takie... Na pewno jest jakaś taka nadzieja. Ja pamiętam, jak my byliśmy na Billu Berze. Na Billu Berze. Na Billu Borowskim w Londynie. I pamiętam, że my bardzo chcieliśmy, żeby on wyszedł. Nie? Jakoś tak się jeszcze staliśmy tam w takim zapleczu, że może będzie wychodził, może coś. On nie wychodził. Finalnie nie wiem, czy ktoś, kto stał dłużej o 40 minut, go w końcu gdzieś złapał, czy nie. No my po prostu finalnie całą ekipą poszliśmy. I było nam trochę przykro. Znaczy, ale to było takie, że bardziej, że chcielibyśmy, żeby było, niż że co za frajer, kiś, no właśnie. I tak dalej. Nie? Więc tak, no. Na pewno jest... Kurczę...
Mogę ci opowiedzieć w ogóle fajną anegdotkę a propos Billa Berra i jak on sobie radzi czasami, bo tylko raz to widziałem, a ma miliony występów. W Polsce. Wiesz, jak on skończył występ?
No.
Byłeś w Polsce na jego występie? Ja byłem na zapleczu wtedy, pomagaliśmy to ogarniać.
I mówiłeś tam o jedzeniu, opowiadałeś.
Tak, no, ale to jest inna historia. Druga jest taka, że on, przysięgam ci, nic nie przekłamie w tym. On powiedział, dziękuję, tyle ode mnie, ja się nazywam Bill Burr. Ludzie zaczęli klaskać. Zanim widownia przestała klaskać, on już był w samochodzie.
Aha, to chyba też mówiłeś.
Że po prostu miał motyw, że samochód był podstawiony, on mówi dziękuję i od razu schodzi tylnym wyjściem, ludzie jeszcze klaszczą, on już wchodzi do samochodu, wszystko jest zapakowane w samochodzie. On już był za bramą, jak pierwsza osoba wyszła z sali.
No bo, kurczę, tak szczerze mówiąc, nie wiem, no jakby, ja mówię, nie chcę brzmieć jak dupek, a może tak zabrzmi, to nie wiem, ale tak naprawdę to, jak i to jest tak jak film, no oglądasz film, kończy się film, i ja nie czekam, aż wyjdzie, wiesz, ktoś jeszcze z tego filmu i tam będzie... Czasami nawet jak po napisach są sceny, to są też bonusy. To znaczy po prostu oglądam film i koniec, nie?
Dokładnie.
Oglądam to musi być... występ i koniec. I teraz to nie jest jakiś kłopot, nie? Akurat, nie wiem, czasami jest tak, my wychodzimy zazwyczaj wykłaniać się na przykład też we trzech, nie? Że chłopaki czekają cały mój występ i się na samym końcu jeszcze kłaniamy.
To ciekawe w ogóle, że się kłaniasz. Kłaniasz się?
No.
Mówisz, dziękuję, ty tyle ode mnie.
Tak, kłaniamy się.
Czy nigdy nie kłaniam?
No ja wiem. No. Człowiek, który się nikomu nie kłaniał.
Nigdy.
To będzie tytuł twojej.
Nie będę się płaszczył przed nikim, rozumiesz?
Nie, ale normalnie dziękujemy bardzo, trzymajcie się moi drodzy i ja mówię, wystąpili dzisiaj dla... Kłaniam się, potem mówię, kto wystąpił, chłopaki wchodzą, kłaniamy się we trzech i żegnamy się i tyle, nie? I schodzimy. I jakby też nim nie bisuję, jakby nie mam takich rzeczy, bo zakładam, że jakbym miał coś takiego mocnego, to chciałbym mieć to w programie, a jak... A ja też jestem bardzo taki... Musisz czuć, że to jest bis, a nie tak jak czasami w teatrze, że ci ludzie wychodzą z 4 czy 5 razy tylko po to, bo tak, jakoś to jest przeciągane troszeczkę, masz wrażenie czasami. No nieważne, chodzi mi tylko i wyłącznie o ten moment, w którym zakładam, że to jest koniec i zdarzyło się nam, nie wiem, kilka razy w ciągu chyba tej naszej całej przygody trójkowej, że nie wyszliśmy we trójkę na końcu, że ja tylko się sam kłaniałem po występie, jakby ten, bo na przykład okazało się, że jest tak źle skomunikowany tam, nie wiem, przepraszam.
Że chłopaki muszą wcześniej
przejść. Chłopaki tam, nie wiem, muszą wyjść, żeby zdążyć na pociąg, na coś tam, bo to jest, wiesz, powrót zawsze 5 godzin. Tam,
bardzo praktyczna rzecz.
Tak,
no,
nie? No więc jeżeli możemy, to się ukłonimy, a jeżeli nie, no to ja sam. I to też jest jakiś taki jeden z tych, wiesz, przykładów, że no to nie jest tak, że ktoś jest dupkiem, bo nie wychodzi i się, wiesz, tylko... Po prostu jest taka siła wyższa, jak pociąg, jak wiesz, jak nie wiem, jakiś inny środek transportu, czy nie wiem, czy źle się czuje. Ktoś mnie noc dzisiaj spędzi. Czy cokolwiek, nie? I teraz myślę sobie, że to są jakieś różne przyczyny, nie? Dlaczego, nie wiem, nie zostajesz, nie wychodzisz i tak dalej, nie? I ja sobie już bardzo szanuję, kiedyś słyszałem historię o tym, jak to wiesz, gdzieś w Poznaniu był sobie ten Ray Wilson, ten z Genesis.
Muzyk? Ray... No, dobra,
tak
powiedzmy.
Tak mi się kojarzy, możliwe, że teraz coś pomyliłem, jak zawsze. No to on siedział do samego końca, podpisywał, robił zdjęcia i tak dalej. To trwało tam, wiesz, bardzo dużo, nie? Ale siedział i sobie dłubał. I ja mam zakładam sobie, że to jest bardzo w porze w ogóle, że on poświęca też czas, energię do ostatniego. Pamiętam, jak byłem na koncercie dwóch Sławów. Wręczenie ich złotych płyt i tak dalej. My to robiliśmy z Jackiem Stremikiem. To oni potem zostali, to był taki w Łodzi, w Lordis chyba, koncert. No to oni tam siedzieli do końca, przez, nie wiem, 2 godziny chyba podpisywali i tak dalej. I to jest super, bo to jest szacunek do, wiesz, do fanów i tak dalej, nie?
No tylko, że to wracając do początku, to musi być traktowane jako bonus. W sensie, że to nie może być, co więcej ci powiem, nawet idąc dalej, że ludzie, którzy nie robią tego jako bonus, czyli często jest na przykład motyw, podpiszę ci zdjęcie za 10 zł, albo zrobimy fotę, ale wiesz, jest kolejka i ty przychodzisz i ktoś ci robi, to też uważam, że to jest niesmaczne. W sensie też mam takie poczucie, że robienie zdjęcia i podpisywanie to musi trochę płynąć z takiej natury...
To znaczy za pieniądze?
No właśnie, za pieniądze jest niesmaczne.
Nie, to jest masakra.
No to jest masakra, ale to się regularnie zdarza.
Ja wiem, jak ja usłyszałem o tym, to mi zryło beret w ogóle. Zresztą są też takie firmy, które nagrywają życzenia. No. I to też się za pieniądze, już takie, Jezus, to jest takie dziwne w ogóle, nie?
No więc jeżeli... Ja widzę to z dwóch stron. Czyli że jedno uważam, że jest słabe, jeżeli bierzesz za to pieniądze. I drugie uważam, że jak to robisz za darmo, to po prostu powinieneś być doceniony i tyle. Nie można oczekiwać od artystów, od tych, że zawsze będą i że pozostaną 3-4 godziny. I przy historii o Sławy i o Rainie Wilsonie są super, ponieważ są wyjątkami. ale jakby nie bądźmy pazerni, nie bądźmy, kurde, nie, bo musisz zostać 2 godziny, bo ja zapłaciłem za bilet.
No kurczę, na pewno wydaje mi się, że chyba najbardziej, no nie wiem, tak mi się możliwe, że my jesteśmy po tej drugiej stronie, więc też nam tak łatwo o tym mówić, ale mam wrażenie, że faktycznie jest ten moment, w którym zaczyna się występ, kończy się występ i to jest to coś, nie? Za co się spotkaliśmy, że po prostu wy macie ochotę spotkać nas, czy tam no wy, no, ty jesteś tutaj, ale to wy macie ochotę spotkać nas. No nie wiem, to trochę tak, no... To jest ten moment, tu jest to wydarzenie i ono się kończy, nie? I potem faktycznie to nie jest jakiś kłopot, że jeżeli ktoś ma ochotę zostać, to nie ma problemu, ale faktycznie teraz rypać kogoś innego za to, że nie został, no to jest takie...
A propos jeszcze ciekawych wydarzeń, dynamicznie teraz zmienię temat, ale coś, co chciałem o tym porozmawiać z tobą, to jest, czy oglądałeś Super Bowla i czy orientujesz się w ogóle w całym bifie Kendrick Lamar Drake?
No, no, kojarzę coś tam, no. Ale możesz dwa razy słowa, bo jeżeli nie zarysujesz, to w tym momencie tracimy setki tysięcy oglądających. A moi drodzy, właśnie, chciałem już tylko jeszcze przypomnieć, że możecie zasubskrybować ten nasz kanał. Bang, bang, bang. Będę do tego wracał co jakiś czas, bo jak się okazuje, że jak powiem, to potem ktoś mówi, kurczę, a faktycznie dopiero teraz zasubskrybowałem. Także zasubskrybujcie. Mówi do was siwy stary dziad.
Myjcie ręce.
Dokładnie, tak, tak. Po kupie i po siku też.
Tak.
Dawaj,
nie, po kupie nie musicie, słuchajcie, to jest wszystko wymysł czarnej farmacji, dobra? Oni chcą, żebyśmy mieli ręce, żeby więcej papieru toaletowego sprzedawać. Chcą mnie uciszyć, ale nie pozwólcie im na to.
Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar. Powiem ci tak, coś, co mnie ostatnio bardzo uderzyło i troszkę teraz mam dwa wilki na ramieniu, bo jest jeden temat...
Nie ma
którym...
takiego wyrażenia.
Jest wyrażenie, mam dwa wilki na ramieniu. Uch.
Tak?
Na ramionach?
Nie, że są we mnie dwa wilki.
A, są we mnie dwa wilki.
Mam dwa wilki na ramieniu? A może jest takie wyrażenie, no. Bo ja też czasami tak twardo powiem, że coś źle, a ty robisz i potem się dowiaduję, że jednak.
Więc jest kilka zwierząt na moim ramieniu.
Jezu,
jest papuga, jest wilk.
Tak. Jesteś piratem, ale też trochę szamanem.
Mamy jeden temat, którym gadaliśmy i nie wiedzieliśmy, czy poruszymy sobie go na podcaście, czy nie. I ten temat się tyczy, i dam ogólny kontekst, i ty podejmiesz decyzję, czy wejdziemy w to głębiej, czy nie, bo zobaczysz, jaki będzie piękny most do zbudowania. Ale ogólny temat jest taki, no, że w naszych programach jest element, który jest podobny do siebie, który nam powiedział jeden z widzów, przedyskutowaliśmy to i podjęliśmy też decyzję przy kolacji, że jakby możemy o tym porozmawiać publicznie i jakby nie mamy nic do ukrycia. Tylko problemem jest to, że zdradzimy ten wątek, jeżeli zaczniemy o nim mówić. Więc dlatego trochę mamy kajdanki. Mając ten kontekst, teraz chcę ci opowiedzieć o Kendricku Lamaru i Drake'u. Czyli był wielki beef dwóch raperów amerykańskich. Jeden z Kanady, ale mówimy po prostu o amerykańskim hip-hopie. Gdzie beef został zwyciężony, albo jakby najgłośniejszą piosenką lata. I w ogóle był piosenka disująca Drake'a, napisana przez Kendricka Lamara. He's not like us. No, we not like...
They not like us.
They not like us. Nie? Który jest bezpośrednim nawiązaniem, że Drake jest pedofilem. Drake jest pedofilem i że on nie jest taki jak my, bo on jest pedofilem. I to było jakby ten motyw mic dropa, że na koniec beefu okazało się, że Drake wykorzystuje 12-latki i że wszyscy o tym wiedzą. I chociaż nie ma na to dowodów, bo to nie jest jeszcze jakby motyw Bill Cosby czy P. Diddy, tylko... jakby Drake jest następny i Drake na to odpisał, chyba był taki jego piosenka, ja chciałem, żebyś ty tak powiedział, człowiek, który ci powiedział, że jestem pedofilem, był podstawiony i wszyscy mieli takie, on chyba nie był podstawiony, stary, ty chyba jesteś pedofilem, nie? No i znowu, taka historia, całkiem śmieszna i tak dalej. No i...
Chociaż Kendrick teraz miał taki moment, że jego piosenka dostała Grammy, tak? Chyba z 5 Grammy?
Z 5 Grammy. Na Super Bowlu leci piosenka Not Like Us.
Nie patrzę tego sera, tak z 5 Grammy. Bang, 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 najgorszy żart dzisiejszego programu.
Stary, ten najbardziej znany ten zwrot, w sensie ten wers tej piosence, to jest tam Touch Me Like A Minor, nie? Czyli jakby dwuznaczność słowa, dotknij mnie jak nuta albo jak małolata. Nie? To słowo po prostu ma dwa znaczenia, to same w języku angielskim. Na Golden Globach muzyki Grammys.
I na Super Bowlu.
I na Super Bowlu wszyscy mają takie...
Cały stadion.
Hey, Minor jest pedofilem. Wow. I masz takie... Ty to... Kurwa, jeżeli... albo jedno, albo drugie jest prawdą. Albo typ jest pedofilem i wszyscy teraz robimy super, fajnie, wiesz, jest pedofilem, śpiewamy sobie, co za fajna piosenka i wszyscy się do tego bujamy, a tak naprawdę typ jest pedofilem i trochę jest... Może powinna policja w to, kurde, zajrzeć? Wiesz, chodzi, może nie powinniśmy tak tego, kurde, no nie wiem, gdzieś mi się wydaje to dziwaczne, że wszyscy, kurde, w garniturach w Hollywood, a minor, no to, co się dzieje? A drugi scenariusz, nie, to jest jakby artystyczna jakby wizja i jakby to nie jest prawda? No to kurwa, właśnie oskarżacie typa, że jest pedofilem.
Tak, no tak. Jakby... Tam trochę nie ma środka, no w tej, to... nie? To jest...
Troszkę nie rozumiem, jak możemy żyć w świecie, że to wszyscy jakby nagle zapomnieli, o czym de facto jest ta piosenka.
Tak,
w sensie,
tak,
że
tak.
Ale jest fajny beat i nas rusza i jakby...
Tak.
No nie wiem, jakoś mnie to strasznie tak zakuło w oczy. Ta hipokryzja tego Hollywood i ta taka bańka taka amerykańska, że po prostu nieważne jest... No nie wiem, stary. To jest to samo właśnie, jak nie chcę jakby nakładać na siebie te różne warstwy, ale wiesz, na przykład wiesz, Will Smith uderzył tego Chrisa Rocka i później, kurde, dostał za to tego samego wieczoru Oscara i owację na stojąco, że się w końcu za siebie postawił, nie? Mhm. I masz takie, to wszystko jest tak wypaczane, takie, kurde, wchodzą jakieś takie narracje, że to fajnie było i że był dobry moment i to wszystko, ale nikt nie pomyśli sobie o realnych, rzeczywistych ofiarach i, kurde, konsekwencjach danych czynów, nie?
Tak, bo szczególnie, że to są takie zdania, że chyba to nie powiedzieliśmy, że gościu jest niemiły. Jest niemiły, wow, nie o tym jest ta rozmowa. No tak, wiem. A z drugiej strony masz informację, że w Iraku chyba teraz jest takie prawo, że dziewczynki 9-letnie mogą być żonami. I masz takie, jakby żyjemy w tym świecie. To nie jest tak, że pochodzisz do paru typów, klepiesz im po ryju i mówisz, ej, goście, możecie się opanować? Ja miałem kiedyś chyba taki bit o tym dawno temu i chciałem sobie go przypomnieć, ale nie mogę znaleźć go, chyba jeszcze wtedy nic nie nagrywaliśmy takich rzeczy, ale pamiętam, że miałem, że właśnie dlatego w tych niektórych krajach są takie, że dziewczynki mogą być żonami, bo oni mają całkiem niezłą głowę, ci kolesie tam, no pod tymi turbanami to się kryją dobre, bo oni wiedzą, że łatwo takiej zaimponować, nie? Że wystarczy, że robisz stryki, że ona robi wow, jak to robisz, nie? Że jak masz taką żonę, to też łatwo się wytłumaczyć zawsze, nie? Że ona mówi, gdzie ty byłeś, już cały dzień wieczór cię nie ma, a już spotkałem jednorożca. I ona robi wow, opowiadaj dalej, to nie? Że jakby, że oczywiście ironicznie i prześmiewczo, że możesz zaimponować tym, że nie wiem, masz dwa lizaki, przyniosłeś, więc do tego dobrze mieć taką żonę. Ale to,
no tak. Cukierki są tańsze od kwiatów.
Dokładnie, nie? Dokładnie. Więc ale jest to przerażające po prostu, nie? Że i też jakby no, ludzie się patrzą, świat patrzy jakby i co z tym zrobisz, nie?
Tak. Więc to nie wiem, czy nas wpuści do tej rozmowy.
Spróbujmy, no.
Bo to jest, ja dlatego o tym poruszam, bo w naszych materiałach my teraz mamy, i znowu nie zdradzając, jeżeli ktoś był na naszych występach, to też chyba prosimy, tak, żebyście nie pisali o tym w komentarzu. Bo to też jakby nie chcemy spoilerować jakby naszych występów, ale zwróćcie uwagę...
Chodzi o to, że mamy jeden motyw, który się pojawia
w polskiej popkulturze.
Tak, i pojawia się u ciebie i u mnie i tak. Gadamy o tym i komentujemy sobie to i mam wrażenie, że... Znaczy, z tego, co ustaliliśmy, to jest tak, że ja o tym mówiłem jakoś we wrześniu, a ty i byłem u ciebie na występie.
Tak.
I tego nie miałeś?
Nie miałem.
Ale nie byłeś u mnie na występie?
Nie byłem.
No właśnie, więc ja nie widziałem tego u ciebie, bo tego nie miałeś.
Tak.
A ja już sobie to robiłem, a potem się okazało, że ty nie będąc u mnie na występie też masz podobną rzecz.
I co więcej, też dodając do kontekstu, że to jest taka rzecz, która troszkę istnieje w polskiej popkulturze w znaczeniu takim, że niektórzy będą mieli świadomość tego, inni nie. No i jest po prostu różne podejście do tematu. W znaczeniu takim, że mamy dosyć podobne, tylko u mnie to służy, żeby nabudować most między, wiesz, punktem A punktem C i potrzebuje jakiegoś łącznika, a u ciebie to jest cały pełnoprawny beat.
Taki, tak. I to jest, że właściwie, kurczę, nawet chcieliśmy o tym pogadać, bo właściwie to jest trochę tak, że ciekawa sytuacja, bo nie podglądając się wzajemnie, w sensie nie widząc tego u drugiej osoby, powstaje taki sam beat, tak. Nie? Czy taki sam fragment, czy jest to samo ziarno właściwie, z którego coś tam sobie kiełkuje. Wy chyba najczęściej jesteście na nas, bo jeżeli słuchacie tego podcastu, to chyba jesteście raczej w tych drużynach, które się możliwe najczęściej będą pokrywać z naszymi, nie, występami.
No, liczymy na to, że jest mało widzów, którzy mają takie, kocham Abelarda, ale nie kurwie Szumowskiego. Jezus, połowę tego podcastu jestem w stanie słuchać. No.
Chociaż ja ostatnio chyba nawet dostałem jakąś wiadomość, ktoś mi napisał właśnie, że co to było? Kurde. Jakoś tak, coś tam, że odkąd coś gadam o polityce, on mnie, to jest gówno, nie znoszę i nie i tak dalej, a po czym patrzę, że on mnie obserwuje, cię, może takie wystarczy jedno kliknięcie i już masz wolny spokój i jakby czemu, ale jak tam chcesz. Więc tak, no więc właśnie dlatego też myślimy, no bo możliwe, że będziecie czy u mnie, czy u Piotrka na żywo i fakt, że mamy taką świadomość, ale to no nie wiem właściwie, co my tu chcemy jeszcze.
Znaczy, jeżeli traktujemy naszych widzów jako ludzi, którzy lubią słuchać o kulisach stand-upowych i tak dalej, to jest dobry przykład tego, że oryginalność jest kluczowa w stand-upie i to zarówno ja, jak i ty i każdy poważny komik będzie mówił, w sensie, że to jest najważniejsze. Ale zdarza się w tym, jakby w tej grze, że jednak rzeczywiście niektóre pomysły są wspólne. I wtedy jakby proces rozwiązywania tego typu kwestii jest też bardzo ciekawy. No ja obserwowałem kilka takich momentów w Ameryce, nie? Gdzie na przykład Louis C.K. bardzo mocno oskarżał bodajże Dana Cooka.
Tak, nie? Tak. Oni w ogóle to mieli w Louis, nie? W ogóle to było pięknie.
I później w sensie, że tam jakiś taki wytrych, że jeden mówił, że nie oglądał i drugi mówił, że jednak oglądał i że tam nagle Louis C.K. albo jakbyś ta końcowa narracja była taka, że oglądał, ale zapomniał. Nie?
No.
I że miałeś takie, kurczę, no tak wygodne to jest. Nie? Bo i ten wygrywa, i ten wygrywa, i tak doszli do ze sobą do porozumienia.
No w ogóle to było super, bo akurat tutaj trzeba przyznać, że Louis chyba zaprosił go do odcinka
swojego serialu.
Do serialu Louis. I to jest super, że oni się pojawiają i mają o tym, nie? Czy rozmowę, czy co? Jakoś tam się już nie pamiętam tego do końca. Już sobie to będę teraz odświeżał cały ten serial, bo się jaram. I pamiętam, że była taka sytuacja i teraz myślisz sobie, kurczę, to jest szacun, że ktoś
podjął rękawicę.
Wychodzi tam i tak. Jakby jest jako on, nie jako tam postać. No i trochę się
z drugiej
to
strony też jest dalej jako postać w tym serialu. W sensie, że to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest jednoznaczne. Bo gada Dane Cook z Louisem C.K.-em w serialu Louis, gdzie też czasem ktoś wyskakuje z helikoptera, tak, bo musi kurde śmieci odebrać. Tak, więc tam jest cały czas ten taki magiczny realizm.
No
ale jak jesteś trochę bardziej, nie chcę powiedzieć kumatym, ale takim powiedzmy...
No też siedzisz w tym trochę bardziej.
No właśnie, no. I takie masz, o kurde, ciekawe, że sobie taką linijkę napisał, nie? W sensie, tak, że to jest dużo w odwołaniu do rzeczywistości.
No ale ja na przykład, jak w tym moim serialu Kryzys, jak tam tych czterech odcinkach, które kiedyś zrobiliśmy...
Czy tam nie było motywu, że brudzu
tak,
kradł?
Tak, to były takie hasła gdzieś tam i on w ogóle też, ja mam wrażenie w ogóle, że tam paru komików, właściwie chyba wszyscy ci, którzy też jako główni w tych odcinkach się pojawiali, czyli Lotek, Rafał Pacześ, Kaśka Piasecka, no to super w ogóle... wielki szacun dla nich w ogóle, bo oni trochę tam się tak nabijaliśmy z tych rzeczy, tak naprawdę, wiesz, nie wiem, jak to powiedzieć, wyszło, że Kaśka sama mówi, wystarczy, że zrobisz tam parę minut do tego dużego crowdworku i wiesz, tak. I masz program. I to jest super, że można się z tego, że Lotek mówi, mogę zrobić o wszystkim, nie? Ja mam chomika, psa, coś, no już nie pamiętam tego do końca, ale i gadam o tym, ja o samym chomiku mogę 2 godziny zrobić, nie? I, a potem robi na przykład w ostatnim odcinku taki fragment, jak mówi o staniu, nie? Stoisz. I jak zaczyna Lotek to mówić, to jest tak śmieszne, że jakby on wchodzi w to, nie? Że
może gadać nawet o staniu.
Że mówi o staniu i jakby to jest, jak ktoś zarzuca Lotkowi, bo to o staniu co zrobisz i ten, no to Lotek podejmuje te rękawice właśnie. Mówi, tak. No na maksa. Jakby, i jako postać to mówi, oprócz tego, że on też się tam wkurza, no i... wybucha i tak dalej, jest niemiły, ale bardzo fajne jest to takie złapanie tej cechy i takie wyciągnięcie tego. No
ale to też jest właśnie to, o czym mówimy, że to musisz jednak, w sensie, to nie jest jednoznaczna interpretacja. To znaczy... To jest uwypuklenie cechy Lotka, który rzeczywiście umie gadać o staniu. Czy to jest cały Lotek? Na pewno to nie jest cały Lotek.
Nie, oczywiście, dokładnie. Że nie. Jasne.
Wszystko zaczyna tak trochę, wiesz, wyglądać w takim świecie, gdzie ty trochę musisz sam wiedzieć, gdzie się kończy rzeczywistość, zaczyna uwypuklenie i to jest ciekawe w oglądaniu. Ja lubię to oglądać. Ja lubię oglądać rzeczy, że tak nie do końca wiem.
No ale to jest właśnie, 100%. Ale to jest tak, ale to też szacun za to, bo gdybyś miał zagrać jakąś postać, którą właściwie nie jesteś, nie ocierasz się o nią, to jest łatwiej, w sensie takim, a jeżeli zaczynasz Zaczynasz, no wiesz...
Jedyne, czego bym się bał, to, no. to rola, której obsadziłeś Brudza. Ja no. obejrzałem ten serial rok temu, nie? Więc też mi się trochę to miesza i myli, ale że Brudzo tam miał tą łatkę, że kradnie, o ile ten... I miałem, wiem, że nie kradnie i wiem, że to jest śmieszne i wiem, że to jest, wiesz, uwypuklenie czegoś tam i tak dalej. Ale że to by była rola, która ja bym miał takie, to jest najgorsza łatka. To jest łatka niemiły, łatka, że kurde się spóźniam, łatka, że jestem śmierdzę, jestem brudny i tak dalej. Dobra, jakby wszystko, to, ale jakby się przykleiło, że kradnę, wiedząc, że nie kradnę, to tego bym miał, to jest jedyna rola, którą ja bym w twoim serialu chyba tak bym miał, ojej, kurczę, ja muszę
no dobra,
to grać.
No ale gdy, kurde, no rozumiem, w sensie rozumiem to. Z drugiej strony, no kurczę, jak nie kradniesz, to ta łatka się z dupy nie przykleja po prostu, mam wrażenie. To tak nie działa chyba, no. Jak robisz sytuację, masz takie coś jak z Lewisem miał Dane Cook i on w tym bierze udział i robi to i to się dzieje, to jest to zarąbiste pokazanie dystansu, a w ogóle ich też chyba do tej sytuacji, no bo oni musieli sobie to już przepracować, przegadać i teraz się trochę z tego nabijają, mam wrażenie.
Jak my gadaliśmy o tym, że mamy teraz podobny beat, argument, który ja użyłem, w sensie ten nawet nie był argument, bo nie było kłótni, ale tak jak myśleliśmy o tym, to dla mnie podstawową rzeczą było, kto jest ofiarą. W sensie, że w jakim stopniu nie ma zbrodni bez ofiary. Coś zdaniem, które użyłem i ktoś mi ostatnio powiedział, że są zbrodnie bez ofiary, na przykład ten, kazirodztwo. Tak po prostu. Jeszcze takie coś wrzucę do tej rozmowy.
No i super.
Jeszcze tu się
nie
mam za bardzo
nudzi.
Nie mogę
się doczekać, co jeszcze kiedyś od kogo usłyszysz.
To wbijmy pineskę, zbrodnie bez ofiary, kazirodztwo, bo to jest ciekawy temat, ale ja twierdziłem, w sensie no. twierdzę i chyba doszliśmy do tego konsensusu, chociaż nie chcę ci wkładać słowa w usta.
Zawsze to mówisz, no.
To, że mamy coś podobnego, co jest de facto, no w moim przypadku to jest może 1,5% całego występu. Wiesz, chodzi, ta jedna myśl, która jest tak naprawdę czymś innym u ciebie, to jest, nie wiem, powiedzmy 3-4%, bo to jest też, rozumiem, całkowicie osobny bit, nie? Więc ja mam takie poczucie, że czy widzowie, bo to by mogła być ofiara, nie? Czyli, że ja przyszedłem na twój występ, później przyszedłem na mój, zapłaciłem podwójnie, a dostałem to samo, nie? I wtedy czuję, że kurde, oszukaliśmy widza, bo mamy to samo i to jest fatalne i nie powinno się tak robić, nie? Tylko w tym wypadku, jeżeli to jest tak mały procent
ja bym tego nie rozliczał w ten sposób. Ja i tak w tej całej sytuacji, ja mam o tyle spokojną głowę, że ja to mówiłem we wrześniu. I to jest dla mnie taka rzecz, że no, chociażby taka sytuacja dla mnie jest, u mnie się zczyściła zupełnie. To znaczy, wiesz, o co mi chodzi? Że to jakby jest sytuacja, w której oczywiście, że to zależy od tego, kto jak się będzie pojawiał w jakimś mieście i jeżeli ja będę miał dzień wcześniej, a ty dzień później, to zawsze ten drugi będzie miał gorzej, nie? W tej kwestii.
Okej, okay, rozumiem. Nie? Rozumiem,
wydaje
co masz na myśli. Okay.
Bo ja nie wiem, czy tu można już ustalić, kto co ma, ile procent i tak dalej, nie? Po prostu chodzi o to, że jest jakaś myśl...
Znaczy, bo dla mnie na przykład fakt, że ja totalnie wierzę, w sensie nie ma żadnego powodu, że ty miałeś to we wrześniu i tak samo jestem 100% pewny, że nie widziałem tego wcześniej.
Jasne.
Więc tak samo mam takie jakby...
No więc dlatego mi chodzi o to, że jakby... Tutaj się z jednej strony się nie dogadamy, no bo w tej kwestii nikt nie chce z tego zrezygnować, no nie?
Ja też myślę, tak no. absolutnie szczerze, no. że może się to naturalnie u mnie zmieni. Że na przykład właśnie... Nie, no że, no, no, że cały materiał oddycha, że tak jak u ciebie to jest beat i to jest jakby ważna część tego, tak u mnie to jest most i może znajdę inny sposób, żeby te kropki połączyć.
Rozumiem.
Więc nie chcę tego obiecywać, ale dlatego...
Ja miałem kiedyś bardzo... Mówiłem ci o tym kiedyś, jak miałem Nate Bergadze.
No.
Miałem kiedyś taką Świetny sytuację.
Komik.
Świetny komik, no. na maksa. I też gadaliśmy o nim ostatnio, ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. A w ogóle nie dokończyłem tam myśli chyba z tego, co pamiętam. Gadaliśmy o nim, jak on miał swój special taki nagrywany na takiej wielkiej hali ostatnio. Ten, no. Co jest na Netflixie chyba, ten najnowszy.
Zresztą chyba najsłabszy z ostatnich
to,
kilku.
Tak, ale mnie zaskoczyło w ogóle, jak on, że taka energia na takiej hali może być.
Że taka spokojna,
tak,
że ten.
Mhm. Że zazwyczaj mi się to kojarzy z dużą energią, a tutaj jest właśnie, jeszcze to jest ta scena 360, czyli on sobie powolutku chodzi, powolutku mówi. I mnie zaskoczyło, że ta energia na takiej hali właśnie nie wiem, czy działa, no bo właściwie nie końca kupił ten special, no ale
właśnie.
Tak, ale że to już w ogóle się pojawiło, to mnie zaskoczyło. Mhm. Ale chciałem powiedzieć o jednej sytuacji, którą miałem, czy to było w Piniacie chyba, czy w numerze 3, nie pamiętam, chyba w Piniacie. Jeździłem sobie, robiłem testy w Piniaty, i, czy właściwie już byłem po testach i jeździłem wtedy z Piotrkiem Splinem, który dawno nie wrzucił nic rapowanego i ja się trochę stęskniłem, także mam nadzieję, że się coś pojawi. I Piotrek miał, pamiętam, że jednego dnia byliśmy w trasie, mówi do mnie, stary, musisz obejrzeć Nate. A ja jeszcze w ogóle tego gościa nie znałem wtedy, to był jego pierwszy special. On mówi, musisz obejrzeć takiego typa, tam jest na Netflixie, dzisiaj jest premiera. Czy tam była, czy wczoraj, czy tam coś. Ja, o, już widziałeś. I pokazał mi beat, gdzie ja sobie wtedy mam taki moment w piniacie, że mam słomkę, nie? Tutaj ta słomka, inaczej, że no, coś tam opowiadam i jest a propos ekologii, że ja tu mam słomkę i stoję przed wielką tą elektrownią tam Bełchatów, nie? Że tam ileś 200 tysięcy ton dwutlenku węgla na dobę, a ja za słomką, nie? Plastikową, że i dokładnie coś takiego jest u Nate'a, nie? Tylko, że no wiesz, on to grał, jeździł przez tam rok, dwa w Stanach, tak. Nie byłem tam, nie widziałem, że jest ten typ, a wrzucił to na Netflixie, no on też o mnie nie wiedział, o, fajny gościu tam, nie, więc jakby nie ma takiej możliwości, a właściwie ta myśl teraz też już po paru latach w ogóle nie jest jakby tam...
I co zrobiłeś?
No grałem, nie? No
grałeś.
100% no, nie znam typa. Jesteśmy w innym świecie. Mam ze sobą jednego z, wiesz, tych takich komisarzy policji stand-upowej, którzy po prostu mówią, stary, zobacz, bo był świadkiem, jak ja jeszcze wykuwałem ten beat, robiłem to i tak dalej, nie? Więc właściwie i nagle masz to, jeździsz, ruszasz i nagle masz taką rzecz, że to mówi typ za oceanem. To samo właściwie, nie? To jest ten sam... To też nie jest taka myśl, że nikt na to nie wpadnie, wiadomo, o to chodzi. Ale zawsze ci się marzy, żeby być tym oryginalnym, takim, co ma zupełnie takie wyjątkowe tym rzeczy i tak dalej.
Nie? Ja ci mogę powiedzieć też anegdota, próbować o oryginalności i tak dalej, że kiedyś... To jest prawdziwa historia. Że miałem w szkole dzieciaka, który... Polak w Irlandii, który jak nauczycielka na informatyce kazała wpisać hotmail.com, to on wpisał hotmale.com, czyli wyskoczyła gejowska strona porno z gorącymi samcami, nie?
No.
A on sam był trochę takim zniewieściałym chłopcem, no i miał przejebane przez rok, dwa po prostu w szkole. Wiesz, no nie jakoś mega hardo, ale no ogólnie chłopak wpisał hotmail zamiast hotmail, nie?
No.
Stary, to się wydarzyło w moim życiu. To jest fakt, który się wydarzył. Eliza Schlesinger miała żart właśnie, że ktoś wpisuje hotmail i wyskakuje hotmail. I ja gdzieś na jakimś open micu to robiłem, w sensie opowiadałem, że życie, wiesz, tak, kiedyś miałem taką historię w gimnazjum, nie? I Ryan do mnie podchodzi i mówi, Eliza Schlesinger ma dokładnie to samo. I ja wtedy też miałem takie, no ale to się u mnie wydarzyło. W sensie, że to jest moje życie, że to jest, ja pamiętam to wszystko i tak dalej. I zrezygnowałem z tego. W sensie zrezygnowałem z tego też, żeby nie było, z tysiąca powodów, bo zawsze tego typu przykłady, one nie są, to nie jest, wiesz, zrezygnowałem, bo kurde, w sumie nie żarło, aż tak mocno zrezygnowałem, bo mi w sumie nie pasowało, zrezygnowałem, bo i tak dalej. Ale to jest kolejny przykład tego, że po prostu... No te rzeczy się nachodzą, no po prostu...
No tak, no czasami, wiesz, my też żyjemy wszyscy, nawet na całym świecie żyjemy w jakiejś takiej globalnej wiosce, powiedzmy. No mamy te same wiadomości, te same newsy, oglądamy te same filmy, chociaż faktycznie to się trochę zmieniło, bo jest tyle platform i tyle rzeczy, że te bańki gdzieś tam powstają.
Albo szczerze, tutaj ten argument, że jest tyle, że moim zdaniem to się bardziej właśnie ujednolica. W sensie, że cały świat zaczyna oglądać to samo, bo oglądasz top 10 poleconych przez Netflixa, bo jest za dużo opcji, więc po prostu wybieramy.
No możliwe, no więc właśnie, mówię o tym, że właściwie mamy, żyjemy i ten świat się zrobił mały przez ten internet, nie, tak naprawdę. Więc właściwie to jest, ale to, kurczę, no nie wiem, to jest w ogóle taki temat, nie wiem, czy jest rozwiązywalny. To też możemy sobie pogadać o intencjach na przykład, ale czy masz intencje w tym, żeby coś zrobić tak jak ktoś? I potem mówisz, że nie pamiętasz, tak jak mówił Dane Cook, powiedzmy.
Tak.
Czy to jest totalnie autentycznie twoje i czujesz, że jesteś super z tym szczery i naprawdę nie miałeś takiej, nie było opcji, żebyś to widział czy zobaczył, tylko potem się unosisz takim, wiesz, że kurde, to nie jest już oryginalna moja myśl, bo to ktoś gdzieś zrobił, więc nie będę tego mówił, nie? A czasami może być moment, w którym ci mega to, tak jak masz teraz u siebie, że gdyby to była jakaś rzecz taka rzucona, ale jeżeli to ci się tak tu teraz klei i trzyma, to jest bardzo ważne przejście, no to nie jest to do rzucenia, nie, od razu.
I gdzieś właśnie, gdzie mówisz o tej kluczowej jakby kwestii, czyli intencji i też fakt, że znowu, my ze sobą to przegadaliśmy. W sensie, że jeżeli ja mówiłem o tym zbrodnia bez ofiary i przez moment pomyślałem, że ofiarą może być widz, nie? Który przyjdzie na dwa występy i będzie miał to samo i sobie pomyślałem, jest to po prostu za mały procent jakby spektaklu, żeby to było to samo, więc traktuję, że widz nie jest ofiarą, to później moim naturalnym ruchem jest, czy ty jesteś ofiarą? Czy ty jako osoba, wiesz, że rzeczywiście miałeś to przede mną, ja zrobiłem coś podobnego, nawet mógłbyś rzucić argument, że spędzamy ze sobą dużo czasu, mogliśmy o tym kiedyś rozmawiać na zasadzie tutaj przy wejściu, gdybyś mi powiedział, że to rozmawialiśmy, to bym ci pewno uwierzył, bo jest milion rozmów, które już zapomniałem, więc może tak było, ale wątpię, wiesz. Ale fakt, że ty masz też podejście, nie no, wiem, że to ci przyszło z twojej głowy, ja wiem, że to przyszło z twojej głowy, się przyjaźnimy, mamy to przegadane, to znowu wracam do tego argumentu, że no to
jest ciekawe w ogóle, bo też do mnie podszedł jeden gościu taki właśnie po występie w Wałczu i mówi, że on był nawet ciekawy, jak to zaczął, jak zaczął usłyszał, bo ty byłeś tam tydzień wcześniej, czy jakoś tak, czy tam w okolicach, czy dwa tygodnie i on mówi, a byłem ciekawy, jak ty to ruszysz, jak ty to zrobisz, więc to jest jeszcze inny aspekt, nie, że tak. To nawet nie tylko, że to samo, tylko ciekawe, jak to będzie z tej strony, nie. No więc to jest taki temat, kurczę, no.
Mam nadzieję, że w ogóle ta rozmowa też was zajawiła do tego, żeby zobaczyć oba programy. W sensie, bo to jest, ja na poziomie znowu widza, bardzo by mnie to zaciekawiło, to o czym rozmawiamy, a znowu nie chcę zdradzać tego segmentu, ale jakby jeżeli ktoś będzie po występie i zobaczy oba, to nie chcę zachęcać do tego, żebyście teraz przychodzili ze swoimi referatami,
ale jestem
w jakimś stopniu tej małej kwestii jestem dosyć ciekaw, jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe przemyślenie albo zobaczył coś, czego my nie widzimy, to wydaje mi się, że jesteśmy obaj otwarci
na
fajne zwroty i opinie.
Chciałem się zapytać ciebie, czy masz coś, jakiś flepisk czy sklep? Bo ja jestem, zacząłem być fanem od ostatnich naszego spotkania tej gry. No.
Nic mi nie przychodzi do głowy na szybko. Masz jakieś dobrego?
Ja mam rower tandem, flep czy sklep?
Fajny flep czy sklep. Poczekaj, bo nie chcę, żeby to zostało rzucone na wiatr. Flep.
Flep?
Flep.
Opowiadaj.
Flep. Chyba flep, bo powiem ci dlaczego flep.
No.
Bo widziałem te rowery. Wiele razy.
No.
Ani razu nie skorzystałem.
Że mogłeś jechać, tak? Ale byłeś sam zawsze wtedy, czy...
No, to raz.
To dlatego flep.
Samotna podróż.
Smutny taki typ. Flep, czysty flep.
Dlaczego usiadłem z tyłu? Nie da się skręcać. Co za zły wybór.
No. Trzy razy się prawie zabiłeś na tym rowerze.
Bo to jest takie, że zwiedzamy sobie razem i tak dalej. Dużo ciężej się rozmawia ze sobą w ten sposób.
Tak,
w sensie,
tak.
Zwróć uwagę, że ten podcast nie jest nie rozmawiamy ze sobą o tak, wychodzi, bo ciężko jest zwiedzać. Zobacz, jaki piękny kanałek, Abelard.
Dobra,
jak
już
się podoba w Holandii?
Myślę, że jesteśmy nie słyszali już w tym momencie. No tak, na maksa, kubą. No. Ja myślę sobie, kurczę, mam podobnie, bardziej flep niż sklep, no nie?
Że jeżeli chcemy zwiedzać coś razem, to dwa rowery obok siebie, trochę szybciej, trochę wolniej.
Zawsze możesz się pokłócić i wrócić do bazy.
No.
A nie, że przetrzymasz do końca jeszcze ten związek, bo nie wrócisz.
To jest ewidentnie bajer. To jest taki bajer, że może to jest fajne na 5 minut. Nie?
Tak, ale... tak. Ale jak już chcesz wyprzedzić, to nie wyprzedzisz.
Ale to teraz idźmy dalej.
No.
Flep czy sklep? Albo co jest lepsze? Kajak jednoosobowy czy kajak dwuosobowy? Bo tu się zmienia chyba, co?
Chyba też wolę pojedyncze kajaki. Chociaż kurczę, szczerze mówiąc... A to jest też ciekawe.
Bo ja bym powiedział, że już w kajaku to wolę dwuosobowy kajak. Bo dwuosobowy kajak daje coś takiego, że
jedna osoba może jednak strzilować trochę.
To raz. Dwa, bardzo ciężko jest kajakować w tym samym tempie cały czas. Nie? I mimo wszystko wiosła powodują, że nie możesz być za blisko siebie.
No tak, już tak nie pogadasz. No.
I już sobie nie pogadasz, więc w jednym kajaku będąc jesteś bardziej...
Dobra.
Chcę się zmęczyć, a ty chcesz sobie pochillować, to możemy to robić.
Tak, bo tak. Dobra, no to tak, to bardziej tak. Mhm. Czyli rowery tandem nie, ale kajak tandem tak.
Do tego doszliśmy.
Dobrze, no to ja mam jeszcze, czekaj.
Masz jeden flep czy sklep?
Kurczę, ja naprawdę... A ty nie masz nic?
Ach. U mnie flep czy sklep jest częściej... Rzadko się przygotowuję do gry flep czy sklep. Bardziej mam, mam takie...
Mam jedno
bardziej to jest... No.
Biblia. Flep czy sklep?
Kurde.
Myślałem, że to tak zostawimy,
nie,
ale...
Nie. Flep czy sklep musi być odpowiedź. Jak rzucasz wyzwanie flep czy sklep. No bo są elementy Biblii, co powiedziałbym, że sklep.
Że teraz część ludzi zrobiła, nie wierzę, że to jest tak, ale bardzo mi się spodobało. Jak mi to wpadło, to mówię, to jest
Powiem ci, dlaczego uważam, że sklep. Dlaczego mógłbym uważać, że
dobrze,
sklep.
Dobrze, no.
Ostatnio, jeszcze nie przeczytałem tej książki, tylko fragmenty. Dominik Kalbarczyk, zresztą od Piotra Splina, to jak już ładnie się cały świat łączy, dostał książkę z XIX wieku komedię. Ona się tam nazywa chyba Trzech mężczyzn w kajaku i pies.
No.
I to jest z XIX wieku, ja przeczytałem fragment, było to śmieszne. Z XIX wieku, 160 lat. I miałem takie, jakie to jest w ogóle ciekawe, że czyli mój pradziadek to czytał i się z tego śmiał, ja teraz to czytam i się z tego śmieję, że jakiś ten element mi wywołał takie, że to niesamowite.
No ale Romeo i Julia, na przykład, a szczególnie w przekładzie Barańczaka, to też jest, że, no, jest kilka tam rzeczy. No, Romeo i Julia po prostu znam najlepiej, bo kiedyś występowaliśmy w tym nawet.
Tylko Romeo i Julia.
To jest
ja czytam,
dramat oczywiście, no ale...
I wiem, że czasy ten, ale jak ja to czytam, to nie jest prawdziwa rzecz.
Ja wiem,
to
nie jest... mi chodzi tylko o to, że po prostu, że jest, że są rzeczy takie z dawien dawna, które są po prostu, no nie, no stary, Charlie Chaplin nie wszystko, ale to ciągle jest zabawne.
No właśnie, tu mam takie podejście, że właśnie te rzeczy, z XVIII wieku, XIX wieku, to rzadko kiedy odkrywam coś z tamtego wieku i mam takie, o super.
A ile rzeczy oglądasz z tamtego wieku?
No nie wiem, obrazy, jakieś kurde, nie wiem.
A ile to obrazów oglądasz tak dziennie?
No, cztery.
No właśnie, chodzi dziennie. Mi o to, ile rzeczy bierzesz stamtąd i jaki procent tego jest...
Shakespeare jest idealnym przykładem tego, że jak ja to czytam, to de facto nie grzeje mnie to w żaden sposób. Że to widzę, że to jest po prostu relikt tamtych czasów i tyle.
No ale to dużo rzeczy ma jakąś taką konstrukcję po prostu. Te takie, nie wiem, historie, które tam się dawno temu zostały wymyślone przez tych takich klasyków, one były pierwszymi takimi konstrukcjami, powiedzmy. Dlatego że tak jak trochę George Carlin, jak opowiadał teraz swoje rzeczy, byś go teraz zobaczył, to masz takie, o ekologii już tak ktoś mówił. No i właśnie on był tym,
który to zapoczątkował.
No. I mam wrażenie, że ci wielcy dlatego są w historii świata zapisani, bo oni byli pewnie jako pierwsi, albo jedni z pierwszych, no nie?
I ten sam kapelusz chciałbym nałożyć na Biblię.
rozumiem.
Wiem, że Biblia nie była pierwszą księgą, to też jakby, powiedzmy, że Stary Testament, który jest dużo starszy od Nowego Testamentu, a przed...
Super się nazwały.
No chyba pierwsze...
Najgorzej jakby się nazwało odwrotnie.
Pierwsza religia to jest przecież hinduizm, nie?
A nie wciągniesz mnie w dyskusję o faktach. Szczególnie ty.
Nie, no ale hinduizm jest na pewno. Znaczy, bo z wielobóstwa, które było na całym świecie, powstał hinduizm, nie? Który został w końcu jakoś tak to...
Nie wiem...
Dlatego ja tłumaczę ludziom.
Rozumiem. I to jeszcze tym gestem takim.
Jestem tego bardzo pewny, co teraz powiem. Pierw było wielobóstwo. Z wielobóstwa, gdzie wszyscy wierzyli w różne rzeczy, powstał hinduizm, który de facto jest takim, jak to powiedzieć, skodeksowanym wielobóstwem, że masz tutaj Bóg kamienia, Bóg słońca, Bóg tego, Bóg tamtego i tak dalej. W międzyczasie jako kontra do wielobóstwa powstaje Stary Testament, czyli judaizm, czyli jakby jest taki motyw, nie ma wielu bogów, tylko jest jeden, jest mieszka na górze i on jest dojebany. Obok tego powstaje buddyzm, który jest troszkę odchyleniem od hinduizmu, czyli jakby z tej powiedzmy gałęzi wynika. W międzyczasie powstaje też po buddyzmie powstaje chrześcijanizm, który mówi, że... W judaizmie jest cały czas motyw, że czekamy na naszego proroka, na Mesjasza. I w końcu przychodzą chrześcijanie i mówią, a już przyszedł, to był Jezus, elo, dzień dobry, mamy drugą księgę, religia zamknięta. I później są drudzy, którzy mówią, że jeszcze nie przyszedł, tylko dopiero przyjdzie i to też będzie muzułmanizm. Nie? Więc masz te...
Wszystko kończysz na izm zawsze?
Nie ja wymyśliłem tę nazwę.
Dobrze.
Ale no i taka jest mniej więcej w bardzo skondensowanym skrócie historia wszystkich religii. Więc doceniam po prostu Biblię, wracając do pytania sklep czy sklep, wiem, że za chwilę musimy kończyć i wiem, że jest takie, kurde, w tym momencie, tak, w tym momencie zakończymy, że podoba mi się, że to jest tak stare i że ludzie to czytali zawsze i różnie to interpretowali, no ale jakby finalnie powiem flep. Finalnie powiem flep w znaczeniu takim, że tym, czym jest teraz, no niestety, kurde, do mnie zupełnie. Jedyne, co do mnie trafia, to, że po prostu jest to stare i fajne i śmieszne przez to.
Placki ziemniaczane, flep czy sklep?
Sklep.
Ostatnie. Sklep?
Sklep.
No i super. Dziękuję bardzo, moi drodzy.